Tak, bracia i siostry, zaczynamy nasze rozważanie. Tydzień temu dowiedzieliśmy się, usłyszeliśmy podczas wykładu wstępnego, że w zborach Galacji zaistniał wielki problem judaizowania chrześcijaństwa. Wiemy, że ta sprawa wybuchła na całego w Antiochii Syryjskiej, kiedy to, jak czytamy w Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale, pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci, jeśli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. To była całkowicie wywrotowa myśl w stosunku do Ewangelii objawionej apostołom przez Jezusa Chrystusa. Z tym się nie można było zgodzić. I dlatego Paweł i Barnaba od razu postawili sprawę na ostrzu noża. Czytamy w drugim wersecie, gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą, a nimi, czyli tymi ludźmi, co przybyli, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy. Czyli sprawa się obiła aż o Jerozolimę, o apostołów Jezusa Chrystusa. Trzeba było tę sprawę rozstrzygnąć i zwołano wszystkich apostołów starszych, aby zająć się tą kwestią, aby ustalić, czy nawracających się do Chrystusa ludzi spoza Izraela obowiązują przepisy prawa mojżeszowego i w tym sensie obowiązują, że są warunkiem zbawienia, czy też nie. Długo tę sprawę rozpatrywano. W końcu pod kierownictwem Ducha Świętego ustalono, że nie. Że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Że nie potrzeba przestrzegać przepisów zakonu, aby być zbawionym. Że oczywiście trzeba całe pismo rozważać i stosować jego zasady w życiu, bo całe pismo przez Boga jest natchnione, jak czytamy w 2 Tymoteusza 3,16. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Całe pismo trzeba brać pod uwagę, jeśli chce się Bogu podobać, żyć właściwie, właściwie prezentować wiarę w Boga, trzeba całe pismo uwzględniać. Ale nie trzeba przestrzegać przepisów zakonu mojżeszowego po to, żeby zostać zbawionym, ponieważ to łaską jesteśmy zbawieni, to ofiara Jezusa Chrystusa, bo załatwiła ten problem usprawiedliwienia człowieka z jego grzechów raz na zawsze. Już nie potrzeba się obrzezywać, nie potrzeba przestrzegać szabatu i innych różnych przepisów prawa mojżeszowego po to, aby dostąpić zbawienia. I zbulwersowany tym, co ci ludzie przynieśli do zborów Galacji, apostoł Paweł szybko, bez typowych dla innych listów pozdrowień i tam różnych pochwał i modlitw, przechodzi do meritum sprawy. I my też przechodzimy do tekstu, który będziemy dzisiaj rozważać. Galacjan, 1:6-7 najpierw, w przekładzie Biblii Poznańskiej. Dziwię się, że tak szybko odstępujecie od tego, który was powołał do uczestnictwa w łasce Chrystusowej i zwracacie się ku innej Ewangelii. Nie ma innej. Są jedynie tacy, którzy sieją zamęt wśród was i chcą sfałszować Ewangelię Chrystusa. Mocne słowa. słowa, które wyrażają emocje, wyrażają przejęcie się sprawą. Apostoł Paweł, który głosił tym ludziom Ewangelię i który pokazywał im właśnie, jak wspaniałą rzeczą jest to, co uczynił Syn Boży, Jezus Chrystus, jakie to błogosławieństwo, że teraz wszyscy ludzie mogą przystąpić do Boga, mogą się pojednać z Bogiem, nie muszą składać ofiar z cielców, z różnych tam baranów i tak dalej, jak to wszystko było w okresie Starego Przymierza, że Jezus tą jedną ofiarą załatwił wszystko raz na zawsze. Gdy widział ich radość, widział, że poganie też przyjmują Ewangelię, nawracają się, doświadczają przebaczenia grzechów, nowego życia z Chrystusem, cieszył się z tego, widział to, a teraz niedługo potem słyszy, że jacyś ludzie przyszli i zrobili tym Galacjanom wodę z mózgu i sprawili, że oni zaczynają się tam nawet obrzezywać, zaczynają zwracać się do tych wszystkich przepisów, się bardzo zbulwersował. To nie była Ewangelia Chrystusowa, którą ci ludzie przynieśli. W czym tkwi istota uczestnictwa w łasce Chrystusowej? To właśnie było jakby istotą tego całego działania apostoła Pawła, żeby ci Galacjanie uchwycili i zrozumieli, że poddając się tym fałszywym nauczycielom, oni odchodzą od istoty Ewangelii, a istotą Ewangelii Chrystusowej jest właśnie to, że zbawienie otrzymujemy z łaski, przez wiarę, nie z uczynków, żeby się ktoś nie chlubił, jak mówi Słowo Boże w Efezjan 2:8. Przez łaskę bowiem jesteście zbawieni mocą wiary. Nie pochodzi to z waszej zasługi, lecz z daru Bożego, nie z uczynków, aby się nikt nie przechwalał. Istotą tej Ewangelii jest to, że właśnie my tej prawdy się uchwyciliśmy i się tego trzymamy i w ogóle nie rozważamy, nie, ciągle na nowo nie rozpatrujemy, czy to prawda, czy to nieprawda, czy to można temu zaufać, czy nie można temu zaufać. Nie odkrywszy, przyjąwszy Ewangelię Chrystusową, wyznając wiarę w Jezusa Chrystusa, raz na zawsze mamy rozwiązany problem naszego zbawienia i już nie trzeba tego rozkminiać na nowo. I już nie trzeba nasłuchiwać, czy może tamci bracia stamtąd, to może oni coś nowego by w stosunku do Ewangelii Chrystusowej powiedzieli, bo apostoł Paweł był tak zbulwersowany, że jacyś goście przyszli i namącili tym Galacjanom, a oni przecież mieli wyłożoną Ewangelię jak na talerzu. Oni przecież ją przyjęli, oni przecież znaleźli się w łasce Chrystusowej. I żeby być w tej łasce, to trzeba po prostu się trzymać tej Ewangelii. Nie można inaczej. Mało tego, tu też jest powiedziane, że to uczestnictwo w łasce Chrystusowej nie jest i nie było kwestią decyzji Galacjan, ani też nie jest kwestią naszej decyzji, tylko to następuje na mocy powołania Bożego. On, to Bóg powołał Galacjan, to Bóg w łasce swojej powołał ich do tego, żeby przyjęli Ewangelię, żeby znaleźli się w gronie tych, którzy zostali odkupieni krwią Jezusa Chrystusa. To bardzo ważne, żeby o tym też pamiętać, że jeżeli Bóg to sprawił, żeśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, jeżeli to jest dar łaski Bożej dla nas, to nie powinniśmy z tym darem skombinować i go podważać i na nowo badać, czy można mu zaufać, czy nie, bo to jest robienie czegoś przeciwko Bogu, to jest podważanie Jego wiarygodności. W Galacji nastąpił ten problem, że ci wierzący zaczęli wsłuchiwać się w to, co ci fałszywi nauczyciele przynieśli, jakby w imię lepszego zrozumienia i praktykowania Ewangelii. To nie było tak, że tak jak i dzisiaj, to nie było tak, że ktoś przychodzi i mówi, to wszystko jest złe, co wy tam w tego Jezusa wierzycie. Ja mam tutaj taką nową Ewangelię, która jest lepsza, bo ona również uwzględnia stare przymierze i wszystkie te przykazania, które przecież są wieczne, które są nieprzemijające. I my wam tutaj to wyłożymy. To nie jest tak, to jest raczej tak, że ach, no miło, że wy wierzycie w Jezusa, to dobrze, że wy przyjęliście Ewangelię. O tak, tylko szkoda, że wy tak nie wszystko, wy na przykład tego szabatu nie przestrzegacie, a jest napisane, że kto nie przestrzega szabatu, to nie będzie w niebie. No to widzicie, no dobrze, wy jesteście pobożni ludzie, wspaniali, ale ja ci chcę pokazać, że tu, aby być zbawiony, to trzeba koniecznie przestrzegać szabatu. I dzisiejsi adwentyści dnia siódmego i różne inne takie judaizujące społeczności, one nie powiedzą nam, że my źle wierzymy, że my w ogóle jesteśmy do niczego. Oni przyjdą i przychodzą do nas i mówią, super, że wierzycie, już jesteście blisko, ale żeby być zbawionymi naprawdę, to potrzebujecie przestrzegać, świętować sobotę, potrzebujecie nie jeść wieprzowiny, potrzebujecie różne inne rzeczy związane z przestrzeganiem zakonu mojżeszowego wprowadzać. Tutaj apostoł Paweł uświadamia Galacjanom, że jeśli ktoś w imię lepszego rozumienia praktykowania Ewangelii zaczyna coś przy niej majstrować, to tworzy Ewangelię iluzoryczną, nieprawdziwą, zafałszowaną, a więc już nie Ewangelię. Już to nie jest Ewangelia, bo Ewangelia jest tylko jedna, innej nie ma, przeczytaliśmy. Jest tylko ta jedna Ewangelia. Taka Ewangelia już tak podważana, taka Ewangelia ulepszana, taka Ewangelia polegająca na łączeniu starego z nowym, to jest już złudzenie. To jest złudzenie, to już nie jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest jakiś zlepek nauki starego z nowym, to jest jakaś kombinacja, jakaś, może powiedzieć, hybryda, modne słowo teraz w ostatnich dniach. To jest coś utworzonego przez ludzi, ale to nie jest Ewangelia. To już nie jest prawdziwa nauka Chrystusa. Ewangelia ta jest złudzeniem, ale odstępstwo, które z tego wynika, już nie jest złudzeniem. Odstępstwo jest już prawdziwe. Chciałbym to podkreślić. Prawdziwie ludzie wtedy odchodzą od Chrystusa, od Ewangelii Chrystusowej. I apostoł Paweł właśnie, jak przeczytaliśmy, bardzo się zadziwił tym, że Galacjanie tak szybko, z taką łatwością przyjęli tę naukę, którą przynieśli fałszywi nauczyciele. Był zadziwiony. Powiem, gdy patrzę na dzisiejszych chrześcijan, na ich początek, na to, jak zachwycili się Chrystusem, zachwycili się Kościołem, społecznością ludu Bożego, nieraz doświadczam tego pewno nie na takim poziomie i nie z taką siłą jak apostoł Paweł, ale doświadczam też tego, jak i zadziwiam się, jak łatwo ludzie potrafią zmienić zdanie. Jak im łatwo to przychodzi. Jeremiasz, Bóg przez Jeremiasza też się zadziwiał nad Izraelem, nad Jerozolimą. Jakże lekko ci przychodzi zmieniać swoją drogę. Czytamy w Jeremiasza 2,36. Tam też było coś takiego, że Bóg pokazywał drogę, Bóg wzywał. Ludzie mówili, o tak, będziemy przestrzegać, będziemy trzymać się tego. O Boże, dzięki Ci, już teraz drogę znalazłam, już nic. Wystarczy czasem, że jakiś w internecie coś poogląda, posłucha, jakiś tam jeden czy drugi, nie chcę nazwisk wymieniać, coś tam mądrze powie, jeszcze tam Bibliami się obłoży wszędzie tych Biblii, jaki mądry brat przemawia, patrz tu stąd bierze, jaki ten to ma wiedzę, ten i chwila i już. Już nie, to za proste, co wy tu mówicie. To jest, to tak nie ma. O tamten to mądrze mówi, tamten to potrafi to pokazać, uzasadnić. Jakże łatwo, jakże lekko niektórym ludziom przychodzi zmieniać swoją drogę. I apostoł Paweł zadziwiał się. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który powołał was w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż wcale jej nie ma. Ludzie się potrafią zwrócić ku czemuś iluzorycznemu, czemuś, czego nie ma, odwrócić się od tego, co jest prawdą, od rzeczywistości się odwrócić, a zwrócić się do czegoś, co jest wymysłem, ludzkim wymysłem. Bo jest tylko jedna, jedyna Ewangelia Chrystusowa, tylko jedna dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Jest tylko jedna wiara, jeden chrzest, jedna droga, nie ma innej. Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwodzić rozmaitym obcym naukom. Czytamy Hebrajczyków 13:8-9. Tylko w Jezusie Chrystusie można być zbawionym. Tylko przez wiarę w Jezusa Chrystusa i całkowite zdanie się na Jego ofiarę bez dokładania do tego czegokolwiek innego. Jak brzmi ta Ewangelia Chrystusowa? Ona jest prosta. Nie, każdy chrześcijanin może w paru zdaniach powiedzieć, na czym polega ta Ewangelia Chrystusowa. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale napisał, a przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Przypominam wam Ewangelię, ona ma moc, ona jest skuteczna pod warunkiem, że w niej trwacie, że się od niej nie odwracacie, że przy niej nie kombinujecie, czegoś nie dodajecie do niej albo nie ujmujecie. No i proste zdania tej Ewangelii, fundamentalne fakty tej Ewangelii. Najpierw bowiem podałem wam to, co ja przyjąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism, i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism. Czego tu więcej potrzeba? Niczego więcej, nawet nie wolno niczego więcej dodawać i kombinować, tylko się na tych faktach, zbawiennych faktach oprzeć, się tego trzymać, to rozwijać w sobie tę myśl, pielęgnować, cieszyć się nią, wierzyć w nią, opowiadać tę Ewangelię, budować je wzajemnie właśnie w tych prawdach prostych, prawdach Ewangelii Chrystusowej. Już to brzmiało w poprzednią środę. On to ofiarował siebie samego za nasze grzechy, aby nas uwolnić od zła, które towarzyszy temu życiu. Taka była wola Boga, naszego Ojca. Czego tu więcej nam potrzeba? Czy te zdania nie wystarczą? Czy te prawdy nie wystarczą wam, bracia i siostry? A tym Galacjanom jakoś nie wystarczyły. Nie dlatego, że sami na to zaczęli wpadać, tylko że ktoś przylazł do nich i zaczął im. I oni się dali zwieść. Prawda o śmierci Jezusa Chrystusa za nasze grzechy to jest fundament. On złożył ofiarę, która zadośćuczyniła sprawiedliwości Bożej, już to powiedziałem wcześniej. To jest błogosławiona prawda, która sprawia, że możesz podnieść głowę. Oczywiście wcześniej trzeba nawrócić się do tej prawdy. To nie jest tak, że tylko ta prawda brzmi sobie w powietrzu, gdzieś w eterze, a wszystkie grzeszniki się podnoszą i mówią: super, wszyscy są zbawieni. Uniwersalne zbawienie. Nie, nie. Trzeba przyjąć osobiście tę prawdę, uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Trzeba się nawrócić. Jezus, gdy zaczął swoją służbę, mówił: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Marka 1, 14, 15. Tak, to przez opamiętanie, przez nawrócenie wchodzimy w działanie łaski Bożej. Stajemy się nowym stworzeniem, nawracając się, dając wiarę temu, co zrobił Jezus Chrystus. Stajemy się dziećmi Bożymi, przyjmując Jezusa Chrystusa do serca. Stajemy się dziećmi Bożymi i domownikami Boga, jak mówi Pismo Święte. Ale gdy to zrobimy, to możemy podnieść głowę i cieszyć się tą prawdą, że jestem zbawiony, że moje imię zostało zapisane w niebie, że już nie ma dla mnie potępienia, już jestem usprawiedliwiony krwią Jezusa Chrystusa na zawsze. I trzeba mi tylko się tego trzymać, w to wierzyć i żyć. I żyć. I nie dopuszczać do siebie takich kombinatorów, którzy ciągle coś będą tam, coś tam chcą ci poprawić, ciągle chcą coś tam inaczej. W tym wypadku, tam w Galacji, doszło do zafałszowania Ewangelii Chrystusowej. Przykra sprawa, ale trzeba powiedzieć, że od samego początku, gdy Ewangelia została ogłoszona, aż po dziś dzień do tego dochodzi, że ktoś fałszuje, próbuje fałszować Ewangelię. Od kiedy ludzie zaczęli fałszować pieniądze? Od czasu, gdy się pojawiły. No nie? Od kiedy można fałszować daną historię? A my w Polsce żeśmy mieli sporo do czynienia z taką zafałszowaną historią. Od czasu, gdy się pewne fakty wydarzyły i inni zaczynają z tym kombinować. I od czasu, gdy Jezus Chrystus złożył ofiarę za grzech świata. Od czasu, gdy Ewangelia Chrystusa została ogłoszona, od tego czasu diabeł zaczął pewnych ludzi nakręcać, żeby fałszowali Ewangelię Chrystusową. I nie ma wtedy już... Ludzie już nie mają wtedy do czynienia z prawdziwą Ewangelią, bo zafałszowana Ewangelia nie jest Ewangelią. Zafałszowane pieniądze nie są pieniędzmi, tylko są fałszerstwem pieniędzy. To nie są pieniądze, to jest fałsz, papierek, a nie pieniądz już wtedy. I Ewangelii nie ma innej, jest tylko jedna Ewangelia, a wszystko inne jest fałszem. Natomiast fałszerze oczywiście są prawdziwi, są faktyczni. Tak jak fałszerze pieniędzy są w rzeczywistością i łapią ich tam w końcu, ci policjanci wyciągają za kark od tych maszyn, co fałszują i osądzają. Tak samo z tymi fałszerzami Ewangelii tak jest. Oni faktycznie istnieją. Istnieją w dzisiejszych czasach. No i niestety bardzo często im się udaje. Wielu prostolinijnych, dobrych, wierzących ludzi sprowadzać na manowce. Ale, czytamy dalej nasz tekst, ale choćbyśmy sami, czy nawet anioł z nieba głosił wam coś innego, niż myśmy wam głosili, niech będzie wyklęty. Jak poprzednio stwierdziliśmy, tak i teraz powtarzam. Gdyby wam ktoś głosił Ewangelię inną od tej, którą otrzymaliście, niech będzie wyklęty. Wartość Ewangelii Chrystusowej bierze się także z faktu jej niezmienności, że ona jest zawsze taka sama, że nie podlega modyfikacjom i zmianom. To jest bardzo ważne. W tym właśnie tkwi wielka waga Ewangelii, że obojętnie w jakim wieku, w jakim czasie, w jakim pokoleniu spotykasz się z nią, to ona jest zawsze taka sama. Ta niezmienność Ewangelii jest, jak wynika z tych słów, nawet ważniejsza od bieżącego stanowiska apostołów. Bo apostoł mówi, gdybym nawet ja zmienił zdanie i zaczął wam coś głosić innego, to nie słuchajcie, to ja podlegam karze Bożej. Ponieważ fundament, który został ogłoszony, ustanowiony, jest jeden, jedyny na zawsze i już nie można innego fundamentu założyć. Czytamy 1 Koryntian 3,11, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. To jest stałe, z tym się już nie kombinuje, z tym nie wolno nic kombinować. Raz na zawsze, raz na zawsze. Nawet apostoł Paweł, który głosił tę Ewangelię, który ją ogłosił w Galacji, nic nie może z tego, co mówił, odkręcić albo zmienić. Nie może powiedzieć, tak jak niektórym kaznodziejom się zdarza, że głoszą 5 lat jakąś naukę, a potem mówią, bracia i siostry, ja dzisiaj chciałem wam ogłosić, że ja się myliłem. Ja głosiłem wam teologię sukcesu, a teraz się nawracam i już nie będę wam głosił teologii sukcesu. Wszyscy biją mu brawa, a on za parę miesięcy zaczyna co znowu innego głosić. Teraz będzie głosił hiperłaskę, będzie głosił, a potem jeszcze coś innego. To tak ludzie robią, a inni się dają jak barany za tym ciągać, odprowadzać się od jednej, jedynej prawdziwej Ewangelii Chrystusowej. Nie, nie. Nawet Paweł nie mógł odkręcić tego, co ogłosił, bo ogłosił to z objawienia Bożego, z natchnienia Ducha Bożego. Ale oświadczając w ten sposób tę sprawę, jednocześnie daje do zrozumienia, że człowiek może okazać się zawodny. Że nawet on, jako apostoł, może okazać się zawodny. I że nie trzeba i nie należy całkowitej ufności składać w tym, co głosi człowiek. Że trzeba uważać, żeby nie dać się pociągnąć jakimś ludziom albo aniołom, jak to jest powiedziane, aniołom z nieba, w jakimś kierunku, który odprowadzi ich od zdrowej nauki od Ewangelii Chrystusowej. Tak, nawet aniołom się zdarzyło, że się okazały zmienne. Lucyfer i 1/3 aniołów dała się odciągnąć. I tak to jest do dzisiaj. A Duch wyraźnie mówi, czytamy Tymoteusza 4,1, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Odstąpią od wiary, a więc byli na właściwej drodze. Ale zaczną słuchać i dadzą się zwieść. Ewa zaczęła słuchać i dała posłuch w końcu. Tacy bowiem, 2 Koryntian 11:13, tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów Chrystusowych. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Tak, to jest faktem, że wokół nas, że w środowiskach chrześcijańskich są ludzie, którzy działają w celu odprowadzenia wierzących ludzi od prostoty Ewangelii, od szczerego oddania się Chrystusowi. Tak, oni są, to są zwodziciele. Dużo o nich mówi Nowy Testament. I dlatego apostoł w naszym liście postanowił dać odpór temu zjawisku. To coś innego, bo to nie Ewangelia, tylko coś innego im zaczęli głosić i to coś innego było tak bulwersujące, tak przeniknęło serce apostoła Pawła. Ja już nie wiem, jak on szybko pisał ten list, aż chyba dymiło się, tak pisał. Nie bawił się w tam jakąś kurtuazję, tylko od razu. I używał bardzo ostrych słów. To będzie się pojawiało w trakcie dalszych naszych wykładów. A dlaczego go tak to zbulwersowało? Bo w oczywisty sposób umniejszało dobrej nowinie o Chrystusie. Bo jeśli się zaczyna mówić, że coś do tej Ewangelii trzeba dołożyć, że nie można się oprzeć całkowicie na tym, co zrobił Jezus, to jest umniejszanie temu dziełu Jezusa Chrystusa. To jest bardzo bulwersujące, to jest niedopuszczalne. I ja, żebym się tu za bardzo nie zaczął, wiecie, emocjonować, to poprosiłem Noemi, żeby poprzez pieśń uzmysłowiła nam, czy tak na nowo, żebyśmy sobie to przemyśleli, jak nie można niczego do tej Ewangelii Chrystusowej dołożyć. W sensie oparcia się na tym jako podstawie do zbawienia. Nic dodać nie możesz do łaski. Posłuchajmy tej pieśni i tak przemyślmy poszczególne wersy tego utworu, bo to jest naprawdę Ewangelia, śpiewana Ewangelia Chrystusowa, nauka Słowa Bożego. Proszę cię bardzo, Noemi.
Zbawienia w nim wszystko. sił nie potrzeba. Bóg kraj ten w dziedzictwo nam dał. Nie dodasz już nic do godności, by zdobyć koroną swą skroń. Więc już ją przed tronem wieczną
Amen. Alleluja. To jest wspaniała prawda Słowa Bożego. Nic nie trzeba dodawać. Całą dostateczną podstawę do zbawienia, do życia wiecznego mamy przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który zapłacił pełną cenę i otworzył nam drogę do życia wiecznego. Piękne. A jak jeszcze zaśpiewana ta Ewangelia, to się człowiek uspokaja. Ja się też uspokoiłem, bo się zacząłem już mocno emocjonować. Się uspokoiłem. Chociaż tekst Słowa Bożego, który rozważamy, nie nastraja tak bardzo spokojnie, ponieważ tutaj apostoł Paweł w tych wersetach, jak przeczytaliśmy, używa bardzo mocnego słowa. Mówi o wielkiej odpowiedzialności za nauczanie czegoś innego w imię głoszenia Ewangelii, bo to jest jeszcze, jakby oni głosili, przyszli, powiedzieli, to co Paweł wam głosił i tak dalej, to Bóg zapomnijcie, my mamy tutaj całkiem coś innego. No to okej, to niech, ale oni to robili w imię głoszenia Ewangelii. Oni robili to w imię Chrystusa. I to dlatego było takie bulwersujące i złe. I apostoł Paweł używa tutaj słowa, niech będzie przeklęty ktoś taki. Tu chodzi o to, żebyśmy dobrze zrozumieli, właściwie zrozumieli słowa i emocje Pawła w tym miejscu, bo nie chodzi o przekleństwo, o przeklęcie kogoś w takim potocznym znaczeniu, w potocznym ujęciu, jak to się czasem kogoś przeklina. To chodzi o coś innego. Greckie słowo anatema, które tutaj występuje w pierwszym znaczeniu po polsku znaczy zaklęcie. I rzecz albo osoba objęta tym zaklęciem, anatemą, nieodwracalnie stawała się świętą lub przeklętą. I teraz właśnie chciałbym, żebyśmy troszkę o tym porozmawiali. A żebyśmy uchwycili, o co tu chodzi, to najpierw przykład. Przykład, który dotyczy złożenia czegoś Bogu na ofiarę, poświęcenia czegoś Bogu w uniesieniu ducha i z nastawieniem całkowitego oddania. Był taki rodzaj poświęcenia czy ofiarowania, o którym czytamy w 3 Mojżeszowej 27-28. Jednak wszystko, co jest obłożone klątwą, co ktoś przez zaklęcie poświęca Panu ze wszystkiego, co posiada, czy to będzie człowiek, czy bydle, czy dziedziczne pole, nie może zostać sprzedane ani wykupione. Wszystko, co jest obłożone klątwą, należy jako świętość nad świętościami do Pana. Każdy człowiek, który zostanie poświęcony przez obłożenie klątwą, nie może być wykupiony, lecz poniesie śmierć. To szczególny sposób ofiarowania, poświęcenia czegoś Panu. Nie będziemy teraz wchodzić we wszystkie szczegóły, ale chciałbym, żebyśmy to uchwycili, że była taka forma oddania Bogu, poświęcenia Bogu, której towarzyszyło w zaklęcie. Zaklęcie. Że jakby człowiek się zaklinał przed Bogiem, że to już będzie należeć do Boga, że to oddaje dla Boga, że już nie, absolutnie inaczej nie będzie. To było takie całkowite poświęcenie Bogu. I jeżeli ktoś, jak tu przeczytaliśmy, poświęca coś przez zaklęcie, to to jest już nieodwracalne. Już nie można tego sobie wziąć, powiedzieć, ja się tak pomyliłem, tak wczoraj w uniesieniu to powiedziałem, a dzisiaj bym chciał to z powrotem wziąć. To wiecie, że jak się w ogóle nawet ofiarę składa w kościele, to jak dasz, w koszyk włożysz, to nie możesz potem podejść do księgowej tam i powiedzieć, machnąłem się tak nie tego, ja tak w uniesieniu ducha dałem te 10 zł, ale tak muszę, ja chcę je z powrotem zabrać. No księgowa może i by zaskoczona taką sytuacją, może by i dała te 10 zł, ale naprawdę jak się już coś ofiarowuje, to się już ofiarowuje, no nie? Jak się wysyła jakąś ofiarę gdziekolwiek, no to ofiara jest ofiarą. To już to nie jest tak, że ofiarę dałem, a teraz chcę ją z powrotem zabrać. A tutaj mowa o tym, że ktoś przez zaklęcie poświęca coś Panu i to jest na amen, na zawsze. Nie, w ogóle nie można tego ruszyć. I taką historię szokującą trochę dla nas mamy w Księdze Sędziów, jak to jeden z sędziów Izraela, Jefte, złożył Panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz Amonitów w moje ręce, to wówczas, gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całe palenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. I myślał chłop, że może pies wyskoczy albo kot i do niego tam i tak sobie, może tak myślał, głupi był. Bo to córka jego wyszła i tam nie będziemy teraz tej historii rozkminiać. Natomiast rozumiemy, że on właśnie złożył tę ofiarę, jakby takie przyrzeczenie, o którym przed chwilą mówiliśmy. I teraz był w szachu. Nie mógł już tego odkręcić. Tak już było. Innym przykładem jest to, co się wydarzyło w czasie, gdy Izraelici zdobywali Jerycho. Przed wyruszeniem na Jerycho Bóg obłożył klątwą to całe miasto. A w praktyce to znaczyło, że wszystko tam miało być dla Izraelitów nietykalne. Mieli wkraczać, zdobywać to miasto, ale niczego nie brać, bo to było obłożone klątwą. A miasto to i wszystko, co w nim się znajduje, będzie pod klątwą Pana. Czytamy Jozuego 6 rozdział. Pod klątwą Pana. To ta sama sprawa, inne słowo, bo hebrajskie, ale to samo, co w tym anatema. Wystrzegajcie się tylko tego, co jest pod klątwą, abyście nie zabierali nic z tego, co obłożyliście klątwą i abyście przez to nie narazili na klątwę obozu Izraela i nie wtrącili go w nieszczęście. Wszystko srebro i złoto oraz przedmioty z miedzi i żelaza poświęcone są Panu, wejdą do skarbca Pana. Nikt nie ma prawa brać niczego w czasie, nie miał prawa brać niczego w czasie zdobywania Jerycho. Ta ilustracja może nam podpowiadać stosunek do osób głoszących zafałszowaną Ewangelię, że jest na nich Boża anatema, że Bóg ogłasza nad takimi ludźmi anatema i my nie powinniśmy z takimi ludźmi mieć nic wspólnego. Galacjanie powinni odwrócić się od takich ludzi, jako od ludzi obłożonych klątwą, będących pod klątwą. Ludzi, z którymi nie należy się kontaktować, nie należy ich słuchać, nie należy ich przyjmować, gościć w domu, robić wspólnych nabożeń, wspólnych spotkań. Odciąć się od tych ludzi jako obłożonych klątwą, na których spoczywa klątwa Pana. Słowo Boże mówi, że jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty, Maranata. I tu nie chodzi, dlatego przywołuję ten tekst, żeby pokazać, że na pewno nie chodzi tutaj o to, że apostoł Paweł przeklina i wyklina wszystkich ludzi, którzy nie miłują Pana, bo przecież wszyscy ci grzesznicy byli obiektem jego działania, żeby ich przyprowadzić do Chrystusa, żeby uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Ale jeśli ktoś nie kocha Pana mimo tego, że jest mu głoszona Ewangelia Chrystusowa, to na takim człowieku jest Boże anatema i nie należy z nim wchodzić w relacje i być z nimi, traktować ich jakby, bo on jest pod klątwą Pana. Jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie anatema. Maranata, Pan przychodzi. Innymi słowy, gdy apostoł Paweł zobaczył, co ta fałszywa nauka, ci ludzie, źli ludzie, którzy wykręcili Ewangelię Chrystusową i tą zafałszowaną Ewangelię głosili Galacjanom, co ona narobiła, jak doprowadziła do faktycznie strasznego stanu tych ludzi, bo przez to, że oni przyjęli tę naukę, fałszywą naukę, oni wypadli z łaski, odłączyli się od Chrystusa. O tym będziemy jeszcze słyszeć, rozważać w przyszłości przy liście do Galacjan. Ale on, widząc to, co się stało, tak mocno zareagował, żeby ci ludzie przestali być w kręgu zainteresowania wierzących w Galacji, że Galacjanie powinni powrócić do prostoty Ewangelii Chrystusowej i z takimi ludźmi nie mieć nic do czynienia, traktować ich jak ludzi wyklętych, ludzi w zaklęciu jakimś. Nie wiem, nawet w potocznym rozumieniu, jeżeli coś jest jak zaklęte, to my się z tym nie kontaktujemy, boimy się, bo na tym jest jakaś klątwa, no nie? Tak to jest. Mówi, że nad tym domem to jest jakaś klątwa, nad tym miejscem, nad tymi ludźmi. I trzeba omijać to szerokim łukiem, żeby w to... Nie znamy tego, nie chcemy z tym mieć nic do czynienia. I takich ludzi, którzy głoszą naukę, która odprowadza ludzi od szczerego, prostolinijnego zaufania Ewangelii Chrystusowej, od takich ludzi trzeba się trzymać z daleka, trzeba zostawić ich sądowi Bożemu, jako oni należą do sądu Bożego, Bóg się nimi zajmie. My ich nie przekonamy, my ich nie nawrócimy, my się nie powinniśmy nimi zajmować. W niektórych środowiskach kościelnych anatema w praktyce funkcjonuje jako wyrzucenie ze zboru, wyłączenie ze zboru, odłączenie się od takich ludzi całkowicie. I zauważcie, że apostoł Paweł dwa razy takie oświadczenie składał, a to by znaczyło, że to nie było tylko w chwilowych emocjach coś takiego wypowiedział. Tak jak przedtem już mówiłem, tak i teraz mówię, jeśli ktoś wam głosi Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zjastowali, niech będzie anatema, niech będzie przeklęty, jak tak jest to w naszym polskim przekładzie. Czyli gdy dwukrotnie coś, tak mi się to kojarzy, jak Jezus mówił, zaprawdę powiadam wam. Czyli chciał podkreślić, że coś jest, nie jest chwilowe, jest to przemyślane, jest to absolutnie pewne, że tak jest. I tak też jest z tą sprawą. I mamy tutaj w ten sposób także dla nas, my jako wierzący XXI wieku, wielką zachętę do trwania przy prostym przesłaniu Ewangelii Chrystusowej. Ludzie źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło. 2 Tymoteusza 3,13, będąc sami błądzą sami i drugich w błąd wprowadzając, ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczył. Jeśli otwieramy Biblię i czytamy naukę apostolską, to trwajmy w tym, wiedząc, gdzieśmy to przeczytali, jakie jest źródło, jakie jest podstawa. Kropka. Trwaj. I trzeba nam w tym wytrwać. I ostatni werset naszego tekstu. Czyż bowiem teraz ludziom chce się przypodobać, czy Bogu? Czy szukam uznania wśród ludzi? Gdybym jeszcze teraz szukał uznania wśród ludzi, nie byłbym sługą Chrystusa. Wiadomo, że ludziom nie podobają się radykalne kroki, radykalne słowa, radykalne stawianie sprawy. Dlatego też wielu kaznodziejów z czasem zaczyna mięknąć. Był czas, że mu głosili bardzo odważnie, jednoznacznie Ewangelię, ale ponieważ ludziom się nie podobał radykalizm tej Ewangelii, to zaczęli powolutku ją, tamte kanty, wygładzać. I kiedyś głosili, że tylko przez Jezusa Chrystusa można być zbawionym, a na stare lata zaczynają głosić, że tak naprawdę to różne drogi prowadzą do Boga, że i muzułmanie też mają tego samego Boga i że wszyscy ostatecznie będą zbawieni. Straszne. Bo chcą się przypodobać ludziom, bo radykalne kazanie dzisiaj razi. Być może kiedyś jako faryzeusz Saul z Tarsu Paweł zabiegał o poklask ludzi, starał się ludziom podobać, zwłaszcza swoim towarzyszom ze stronnictwa faryzeuszy. Ale gdy uwierzył w Jezusa Chrystusa, jedno już miał w głowie, żeby się podobać Bogu i tylko Bogu. I właśnie przez te słowa, które wypowiedział na temat tych fałszerzy Ewangelii Chrystusowej, wyraźnie dał do zrozumienia, że on nie stara się podobać ludziom. Mówiąc takie słowa, chce się podobać Bogu. Czy mówiąc tak, zamierzam zjednać sobie ludzi czy Boga? Albo czy może chodzi mi o przypodobanie się ludziom? Gdybym nadal zabiegał o ludzkie względy, nie byłbym sługą Chrystusa. W tym całym przejęciu się sprawą, w tej walce, trosce o to, żeby Galacjanie się opamiętali i powrócili do wiary w Chrystusa i nie stracili łaski na zawsze, no apostoł Paweł dbał o to, żeby się podobać Bogu. Kończymy nasze rozważanie. Co byłoby dobrze, gdybyśmy zapamiętali z tego dzisiejszego rozważania? Że jest tylko jedna Ewangelia, jedyny Zbawiciel i jedyny sposób zbawienia. Niech to znowu w naszych uszach, w naszych sercach zabrzmi. Nie ma innej drogi, nie ma innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Jezusa. Z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Tak mówi Pismo. Wszystko następuje z łaski, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Po drugie, nikt nie ma prawa głosić Ewangelii Chrystusowej inaczej. Jeśli to robi, to nie głosi Ewangelii, bo Ewangelia jest jedna, nie ma innej. Jeśli ktoś do was przychodzi, jeśli ktoś wam zaczyna tam mówić o tym, że jednak trzeba zakon przestrzegać, on nie głosi Ewangelii. To jest fałszerstwo. Trzeba się temu sprzeciwić. Kto wprowadza jakieś dodatki do Ewangelii jako podstawę do zbawienia, ten dostaje się pod apostolskie przekleństwo, pod anatema. Staje się dla nas nietykalny, staje się dla nas kimś obcym. Trzeba uważać, nie dotykać się go, nie wchodzić w relacje. No tak nauka apostolska mocno i dobitnie mówi i my chcemy się nią kierować. Trzymajmy się, bracia i siostry, niewzruszenie Ewangelii Chrystusowej. Powstańmy i chwilę spędźmy w modlitwie, a potem zaśpiewamy jeszcze pieśń, która wyrazi nasze pragnienie, że chcemy żyć, chodzić w łasce Chrystusowej i w żaden sposób inny nie chcemy patrzeć na naszą przyszłość i żadna nauka nie ma prawa zająć naszego serca, jak tylko ta prostolinijna, starodawna Ewangelia Chrystusowa. Jeśli ktoś chciałby wznieść modlitwę do Pana, zapraszam.